Chwała się Panu. Nie wiem, czy już mi się kolor mój zszedł. Tomek spowodował, że mi się gorąco zrobiło. A propos oazy. Powiem tak. Jedyną naszą oazą, tą najbardziej właściwą oazą jest nasz zbór. On powinien być dla nas naprawdę oazą. Czy uważacie, że powinniśmy mieć wiele oaz? Często zdarza się tak, że jesteśmy w gościach, być może nasze dzieci, być może my pojedynczo, może tylko część naszej rodziny. Jesteśmy w gościach i to tak często bywa. Być może nieraz coś dobrego gdzieś zjemy, gdzieś nas dobrze ugoszczą, ale kiedy wracamy do domu, mówimy, przynajmniej w moim domu tak się mówi, znaczy się nie, że tak się mówi, tak odbieramy, że w domu jest najlepiej. W domu wszystko, nawet łazienka jest najlepsza, chociaż mogą być gdzieś inne, o wiele lepsze komforty, ale to jest nasze. Jakby było przykro rodzicom, gdyby dzieci mówiły, o, u cioci jest o wiele lepiej niż w naszym domu, na przykład. I albo wtedy wpadamy w kompleksy rzeczywiście, że tak, być może tak jest i my może gdzieś tam jakąś winę ponosimy, ale to nie jest właściwe. To jest rzeczywiście nasza oaza, drodzy, i Bóg, to Bóg się zatroszczył o to, aby to była oaza i abyśmy w tej oazie najbliższej dla nas mogli czerpać. No cóż to byłoby, gdyby Pan powiedział, no nie, to tutaj gdzie jesteś, to nie, musisz tam korzystać, bo tu to jest rzeczywiście, to jest naszą oazą i jeżeli doceniamy, jeżeli wierzymy, jeżeli na dzień dzisiejszy wiemy rzeczywiście, że to jest nasza oaza i Bóg nam będzie błogosławił i my w tej oazie powiem, nigdy nie umrzemy z pragnienia, a nigdy nie umrzemy z głodu, wręcz przeciwnie, będziemy rośli. Jak to drzewo, które jest zasadzone gdzieś nad potokiem, gdzie Słowo Boże mówi i jest mocne i cokolwiek przyjdzie, czy susza, czy to ono nigdy nie zwiędnie. To jest nasza oaza i dałby Bóg, abyśmy zawsze tak myśleli, wierzyli, a wtedy będzie Boże błogosławieństwo. Też dla nas płynęło Boże błogosławieństwo. Takie było powiedziane, że kiedy będziemy mieli wieczerzę, abyśmy mówili na temat wieczerzy. Ja ostatnio, tak się zdarzyło, że ja usługiwałem i mówiłem tylko i wyłącznie na temat wieczerzy. Ale też my mamy, też jest modlitwa i to, i dzisiaj, co nie znaczy, że, chcę dzisiaj mówić o modlitwie. To nie jest nic, że tak powiem, nie przekraczamy czegokolwiek. To też będzie się wiązało. Pan Jezus wiele się modlił, nawet po wieczerzy, nawet. Co po wieczerzy zrobił Pan Jezus? Takiego, to była największa modlitwa Pana Jezusa Chrystusa. Ta modlitwa, która jest też określana jako modlitwa arcykapłańska i gdzie Pan Jezus powierzał swój kościół, przyszły kościół. Modlitwa jest taką rzeczą ważną i dzisiaj już się modliliśmy, potrzebujemy modlitwy. Ja później może tak zadam sobie wam, bo ostatnio zadawałem sobie pytania odnośnie modlitwy, odnośnie obietnic, ale też bym chciał powiedzieć, bo było mowa o poście, to się wszystko wiąże, jeżeli post to i modlitwa to post. I właśnie i to jest to, że nasze modlitwy, nasze świadectwa, nasze usługi powodują to, że my zaczynamy myśleć na pewno. Duch Święty nam kieruje pewne nasze myśli na to, co było mówione. Krzysiu i Waldek powiedzieli takie zdania. Krzysiu powiedział, że kiedy Waldek ogłosił post w czwartek, to tak go, kto był w czwartek, to wie, że go tak to dotknęło znowu w czwartek. Taki moment takiego jakby zniechęcenia, prawda? Mnie w pierwszej chwili tak zaskoczyło, że Krzysiu akurat tak postąpił, bo wiem, że zawsze mówi i ja mam, że jak jest post i modlitwa za czymś, to on praktycznie przed szereg wyskakuje, że on bardzo to lubi, jemu to pomaga. I to pomyślałem, że on jest od tego wolny, po prostu, od takich pokus. Bo to są pokusy. I dobrze, że my o tym mówimy, a co nie znaczy, że jeżeli są pokusy, to coś jest nie tak z nami. Czy tak myślicie, że coś jest nie tak z nami? Na przykład, kiedy właśnie Krzysiu o tym mówił, czy coś, pomyśliście o tym, że coś jest nie tak z Krzysiem, że on chyba? To absolutnie. Może byłoby źle, gdyby diabeł zawsze przyjdzie i będzie nas kusił. On nie odpuści, nigdy nam nie odpuści. Nawet właśnie w tym, czym my jesteśmy silni, on przyjdzie. Ważną rzeczą jest, aby dać odpór tej pokusie i co później wynikało z tego, że ta rzecz miała taką kolej. Waldek powiedział o tym, że to już nie raz zresztą pamiętam, że po każdym takim okresie, że tak powiem, może boju czy wyżyny duchowej, no właśnie, to przychodzi taki człowiek by chciał odpocząć. Człowiek by chciał odpocząć i a diabeł wie o tym i on wtedy właśnie chce przyjść i wtedy mamy taki właśnie dzień ciężki. Wydawałoby się, że on powinien być, bo przeciwstawiamy się temu i walczymy a on kusi. Drodzy, Pan Jezus Chrystus, 40 dni pościł i 40 nocy. I wydawałoby się, z jakiej wyżyny Pan Jezus, prawda? To była dopiero wyżyna. I zobaczcie, i diabeł wykorzystał ten moment zaraz po i przyszedł i powiedział, i przystąpił, i kusił go. I to 3 razy go kusił. I to Jezusa Chrystusa kusił. Także pokusy przychodzą, będą przychodziły. Ale ważną rzeczą jest właśnie, żeby dać odpór, żeby od razu właśnie zapala się jakieś zielone światełko, nie zielone, przepraszam, żółte czy czerwone, że coś jest nie tak. I się spinamy. Nie jest to lekkie, naprawdę nie jest to lekkie, a on będzie kusił. Skoro Jezusa Chrystusa kusił, dlaczego ma nas nie kusić? Ważną rzeczą jest, abyśmy dawali temu odpór i wiedzieli o tym, że coś takiego może nastąpić. Bo my z natury, bo to jest nasza natura, my po wysiłku, po nawet Pan Jezus, przepraszam, nad Bóg ustanowił sabat, prawda, wolny dzień. Pan Jezus odpoczął. Przepraszam, Pan Bóg odpoczął, ten 7 dzień dał. My mamy to, bo to jest normalną rzeczą. Pracujemy i przychodzi ten weekend, że my w jakiś sposób odpoczywamy, bo potrzebujemy tego odpoczynku. Gdybyśmy tak non-stop, sobota, niedziela, oczywiście mówię po tych 8 godzin, czy tam dzień w dzień, człowiek nie może tak długo pracować. No, to nastąpi to zmęczenie, musi nastąpić ten odpoczynek. Nawet żołnierze, kiedy, nie wiem, w czasie wojny, nieraz tak się nam, może mamy jakieś wyobrażenie na temat, że oni cały czas są na pierwszej linii. Absolutnie nie. To jest i są kilka dni i muszą być wycofani. Praktycznie wszyscy są wycofani i odwody są wstawiane w ich miejsce. Nie tyle, że oni są zmęczeni fizycznie, ale psychicznie. Tam w ogóle, tam wszystko odgrywa. On by dostał po jakimś czasie, no, oni i tak są narażeni na te, muszą wycofać, oni muszą odpocząć, nawet i tydzień, jeżeli oczywiście na to pozwalają odwody, jakie są. Bo to jest bój, bo to jest, co jest to. Ale w tym życiu duchowym, i to jest bój. I to Słowo Boże o tym mówi, jeżeli mówi o tym boju i to ciężkim boju. Pan Jezus też o tym mówi, wy jeszcze nie sprzeciwialiście się aż do krwi. Pan Jezus, jak On bojował. A dlaczego On bojował? Dlatego, że tych pokus i On musiał mieć te siły właśnie duchowe do tego, aby przeciwstawiać się temu. Pokusy są, pokusy będą, były, są i będą. Ważne jest, abyśmy my dawali temu odpór. Ja na przykład przez moment, kiedy Waldek o tym powiedział, tak sobie pomyślałem, czy w ogóle nie znam tej osoby. I to też takie jakieś zwątpienie, czy ma sens, żebyśmy my nie znamy. Taki, wiecie, już przyszło takie pytanie. A jak diabeł podszedł do Ewy? Jak podszedł do Ewy? Zasiał zwątpienie. A czy rzeczywiście tak jest? A czy, prawda? Takie zwątpienie. Nie powiedział, że Pan Bóg jest on tak. Nie. Czy rzeczywiście pomrzecie? A czy naprawdę nie możecie jeść? To tak samo, czy musisz? On w ten sposób taki chce zasiać coś takiego. I teraz, czy my od razu na początku dajemy odpór? Jeżeli dajemy, to jest to zwycięstwo. A jeżeli damy przystęp, no to się zacznie, To już jest początek. To już jest początek, kiedy przyjdzie upadek. Dobry Bóg, abyśmy... I właśnie dlatego mówię, to jest to. Jesteśmy oazą, mówimy o pewnych rzeczach i wydawałoby się nieraz, no przyznajemy się do... Gdzieś tam zwątpiłem i tak dalej, ale zwyciężyłem. To jest właśnie nam potrzebne. Nikt z nas nie jest wolny od pokus. Bo być może mamy taki obraz, że walka na przykład już nic nie będzie kusiło, prawda? To jest tak. Idzie, na konferencjach wykłada, słuchają go setki ludzi i tak dalej. Czyli właśnie inni, absolutnie. Pan Jezus był kuszony. My będziemy kuszeni. Ważne, żebyśmy dali odpór. I z Jezusem Chrystusem damy odpór. Możemy dać odpór. I to jest takie cudowne, to jest takie wspaniałe. Wielu ludzi nie zna właśnie tego. A my w tej oazie możemy, uczymy się, jak walczyć, jak dawać odpór, jak się wspierać, jeżeli jeden jest słaby. Możemy się modlić za innych. Drodzy, o modlitwie, tak, bo takie miałem przez jakiś czas, długi czas miałem, chyba już nie mam, zobaczymy, czy mam, czy nie mam. Jeżeli mamy obietnicę, o coś się modliliśmy, mamy już obietnicę od Boga, że Bóg że modlitwa jest nasza wysłuchana. Oczywiście nie jest, że jest wysłuchana, ale jeszcze nie ma realizacji jakby tej odpowiedzi Bożej na to, czy powinniśmy się dalej modlić. Jeżeli mamy obietnicę, czy dalej powinniśmy trwać w modlitwie i bojować w modlitwie? To taki znak zapytania jeden. Już mamy. Oczywiście, jeżeli się modlimy, czy Bóg nas wysłucha? Dzisiaj to tak się przejawiało w tej pieśni. Też śpiewaliśmy, kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, uzdrowi Jezusa go krew. Ta pieśń tak też dużo mówi o wysłuchanej modlitwie. Drodzy, czy mając obietnicę, czy już możemy sobie odpuścić pewną rzecz? Już słyszałem głosy, że mamy dalej trwać. Kiedyś właśnie z Martusią rozmawiałem po tych proroctwach, które były do nas. Martusia też zapytała się mnie, i co ty? Ja wiem, że wtedy właśnie nie wiedziałem. Taki miałem... to było jesienią, kiedy bracia z Białorusi byli u nas. Nie pamiętam, czy jednoznacznie sobie odpowiedzieliśmy z Martusią na to, co robić. Już nie pamiętam. Wiem, że taki to było. Czy powinniśmy dalej trwać? Wydawało mi się, że dalej trwać, to tak jakby rodziców prosimy o coś naszych rodziców. No, ja już nie mam rodziców, ale prosimy rodziców. Rodzice mówią tak, nie wiem, no powiedzmy, kupimy to, dziecko prosi, no na przykład, nie chcę, niech to będzie taka w miarę. No i rodzice mówią, no kupimy ci, za jakiś czas ci kupimy. I teraz tak, i dziecko znowu za tydzień, tatuś kupisz, czy mamusiu, no kupicie mi, no mówimy kupimy, za tydzień znowu kupisz mi i kupimy, prawda? Jest to takie, powiedzmy, no słuchaj, byśmy w końcu powiedzieli, no ci powiedziałem, że to... I to mi tak dawało takie dziwne właśnie skojarzenie, że chyba już nie powinienem takim być natarczywym. Ale tak myślałem sobie, no tak śledziłem pewien, no oczywiście historię mężów Bożych i na przykład Abraham miał obietnicę, prawda, że Bóg rozmnoży go i tak dalej. Miał tą obietnicę, drodzy. I popatrzcie, Bóg dał Bóg obietnicę Abrahamowi. I ta sytuacja, to zdarzenie, ta historia z Izaakiem, o czym świadczy? Tak jakby świadczyła o tym, że Bóg cofa swoją obietnicę. Czyż Abraham nie mógł mieć takich myśli, że oto Bóg cofnął swoją obietnicę? Mógł mieć. Drodzy, Abraham oddał już Izaaka. To nie jest tak, że Abraham do końca, być może kiedy jeszcze szedł do tej góry, być może jeszcze miał nadzieję, że Bóg, ale kiedy już wszedł na tą górę, kiedy już wszystko było gotowe, kiedy podniósł rękę z mieczem, ręce, przepraszam, obie dłonie, Abraham już wcześniej już wiedział, że Bóg zabiera mu Izaaka. Ale jednak był posłuszny. Oczywiście Bóg nie cofnął tego, co powiedział, ale w umyśle Abrahama wiedział, że Bóg jakby cofnął. Abraham wiedział, że to już jest koniec, ale był posłuszny. Czy Abraham nie modlił się o to, czy Abraham dalej nie trwał, kiedy otrzymał obietnicę, czy Abraham nie trwał w modlitwie o tą obietnicę? Wierzę, że trwał. Drodzy, czyli popatrzcie, Bóg nawet może doprowadzić do czegoś takiego, że ty jakby uwierzysz, że będziesz przekonany, że Bóg może do tego się stopnia nawet posunąć. To jest taki, ja mówię, nieraz mówię, Boże, dlaczego ty to robisz? Nieraz taki mam, że Bóg doprowadza nas do takiej ostateczności już, do ostateczności, że praktycznie jakby to jest na krawędzi, że nasza wiara jakby już powinna upaść i może, ale posłuszeństwo wobec Boga, to posłuszeństwo wobec Boga. Abraham nie zgrzeszył w tym wszystkim. Nie zgrzeszył. Kiedy Mojżesz miał obietnicę, takie dwa przypadki. Kiedy Bóg powołuje Mojżesza i mówi, ty wyprowadzisz, Mojżesz się zbrania przed tym i tak dalej, i tak dalej. I Mojżesz idzie i ten pierwszy moment, kiedy Mojżesz mówi do Faraona i co następuje, drodzy? Po tym, co w głowie Mojżesza mogło się pojawić, kiedy Faraon odmówił mu, a Mojżesz odchodzi, naród izraelski mówi, po co ty to zrobiłeś? Teraz mamy jeszcze gorzej, bo oczywiście Faraon powiedział i tak dalej, czyli Mojżesz odchodzi i się modli, Boże, po co ty mnie posłałeś? Zobacz, co się jeszcze gorzej w tej chwili jest. Drodzy, są takie momenty, są te momenty w naszym życiu, że Bóg właśnie dopuszcza do takiej właśnie sytuacji. Jakby daje, a później nagle powstaje sytuacja, że się wszystko wali, a wręcz przeciwnie, to już wszystko stracone. Praktycznie to już koniec. Bóg jakby zapomniał, Bóg się odwrócił, Bóg cofnął. A Bóg jednak nie cofnął. Co chcę powiedzieć? Bóg nigdy nie cofa swoich słów. Bóg jak obiecał, to się musi stać. Ale prawdą jest, że doprowadza do takiego momentu, powiem, krytycznego w naszym mniemaniu. Ale wtedy nasza wiara jaka jest. Wtedy może Bóg o nas powiedzieć, że dobry sługo. Bóg od nas oczekuje takiego właśnie, tej wiary i zaufania. Wiara to nic innego jak zaufanie. Mamy zaufanie, dzieci mają zaufanie do swoich rodziców i wiedzą, że co rodzice mogą, ile są w stanie dla swoich dzieci, to oni to są, jeżeli są w stanie zrealizować, to oni to zrealizują, prawda? Dzieci mają dla nas takie zaufanie. Wszystkie mają? Jasiu, masz w stosunku do swojej matki i ojca? Macie. My powinniśmy mieć jeszcze większe do naszego Boga. Kiedy Mojżesz też modlił się, kiedy walczyli za Amalekitami, tam jest taka, znamy ten fragment, że Aaron i Hurt chyba, tak? Hur. Co robili? Bo kiedy Mojżesz trzymał ręce w górze, to wojska izraelskie zwyciężały. Kiedy już drętwiały mu dłonie, bo to długi czas, cały dzień, to kiedy opadały, przegrywali. Miał obietnicę, że wejdą, że wygrają, że zwyciężą, ale musiał trwać i to w wielkim boju dalej trwał. Bóg tego oczekiwał. Kiedy jakby przestawał, przegrywał. A więc jeżeli mamy obietnicę, to nas nie zwalnia już od tego, że możemy powiedzieć, mamy sprawa załatwiona. My dalej mamy trwać. My dalej, powinniśmy i możemy dobijać, jak ta natarczywa wdowa nie ustawała. My mamy dalej tak trwać. Drodzy, i ten jeden taki fragment przeczytam. Ewangelia Mateusza, 18 werset. Przepraszam, 18 rozdział. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, no i 19 i 20 werset. Znane też słowa, ale właśnie chcę je nam przytoczyć. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Drodzy, ta obietnica, jeżeli dwóch lub trzech postanowi jakąś rzecz, Bóg mówi, Pan Jezus mówi, Ojciec da. To jest rzeczą niemożliwą, żeby nie dał. My jako zbór, nie tylko dwie, nie tylko trzy osoby, mamy modlitwy, mamy pewne postanowienia naszych modlitw o nasze problemy, o nasze dzieci, o niezbawionych mężów i my w tym trwamy. I teraz właśnie chcę to powiedzieć. I wydaje się nieraz, że sytuacja się zupełnie odwraca, prawda? Im Boże, my więcej się modlimy, to gdzieś, nagle przychodzą jakieś okoliczności, które mówią, Bóg chyba cofnął swoją obietnicę, Bóg chyba cofnął swoje słowo. A Bóg nie cofa. Bóg patrzy właśnie na naszą wiarę, na nasze posłuszeństwo. Nie przestawajmy się modlić. Tak ostatnio, kiedy w czwartek się modliliśmy, no nie będę już właśnie mówił imiennie, ktoś imiennie wymawiał imiona tych, za którymi się modlił. Ja nieraz mam takie opory, drodzy, żeby imiennie w czasie nabożeństwa głośno modlić się, imiennie. I przedstawiać tak prośby. Ale tak i wtedy mi przyszło, przypomniało mi się moje lata, kiedy byłem nastolatkiem, kiedy w naszym zborze, ja zawsze mówię nasi rodzice, bo to najczęściej moja mamusia, ciocia Genia, ciocia Anna modliły się za nas i wymieniały nasze imiona. Wiecie, ja czułem, jako dziecko nieraz czułem, że one się będą modliły. Ja najczęściej chciałem, mówię, żeby tylko nie wymawiały naszych imion. Mówię, niech się modlą już o nas jako dzieci, ale niech się nie wymawiają naszych imion. Kiedy wymawiały nasze imiona, nie dawało mi to spokoju. Drodzy, módlmy się. Ja też to do siebie mówię, bo o tym, to nie to, że do was mówię, bo ja to do siebie mówię. Módlmy się za nasze dzieci, za naszych bliskich. I nie to tylko, że matka, za swoich. Módlmy się i wymawiajmy. Gorliwie się módlmy z wiarą i z nadzieją. A Bóg wysłucha. Bóg odpowie, bo tak obiecał. O cokolwiek byście prosili, w imieniu moim dam wam. Amen.
Chwała Panu Bogu za modlitwę, za przywilej, za wielką łaskę, za wielką moc modlitwy. Ktoś tak powiedział, że szatan nie tak boi się pełnych kościołów, akcji ewangelizacyjnych, jakiegoś tam jeszcze działania przeciwko niemu, jak dwóch albo trzech modlących się do Boga. Słyszeliście takie powiedzenie? To jest potężna broń przeciwko mocy diabła. Potężna broń. Ona rozwala warownie diabelskie. Naprawdę, ona rozwala te, ona rozprasza te siły, te związki sił ciemności, modlitwa. Tak mi przyszło na myśl, kiedy Daniel żył. Na przykład, jako jest takie dwa przykłady, tylko podam. Kiedy Daniel żył, diabeł triumfował z powodu stanu Izraela, bo wpędził go do niewoli. Bo namówił ich do grzechu, do odstępstwa od Boga. I praktycznie naród izraelski jako państwo to przestał istnieć. Jeszcze tam gdzieś niewolnicy byli. I to było już zawiązane, to było już, to już trwało lata, to już trwało dziesiątki lat. I wiecie, co rozwaliło te jego więzy? Modlitwa Daniela, jednego człowieka. Gdzieś tam w komnacie górnej otwierał okna i modlił się do Boga. Niesamowite. Niesamowite. Diabeł zrobił taki porządek z Izraelem. Największy mocarz, największe mocarstwo, powiem, trzymało go w niewoli. Największe. Nie tam takie, żeby się zbuntowali i zwyciężyli. Diabeł był pewny, że nie wymkną się. Koniec. Największe mocarstwo skierował. Cieszył się, że to największe mocarstwo jest. Ja powiem, może tak nie tylko diabeł skierował, bo to Bóg ich tak dał, Bóg takiego powołał, ale on wiedział, ha, to jest, lepszego nic nie mogło się stać z Izraelem. Diabeł ich namówił do tego grzechu, oszukał ich, że można, że Bóg jest dobry. A Bóg tam mówi, że będzie karał, ale nie będzie karał. I nikt by ich nie wyzwolił. I nic by ich nie wyzwoliło. Jakby powstali, jakby zrobili powstanie, zorganizowali, to by ich wycięli w pień. I by było dalej, jeszcze gorzej. A jeden człowiek się modlił, Daniel się modlił do Boga. Jeszcze lepszy przykład modlitwy kiedyś, kiedy tworzył się Kościół, Nowy Testament. Nie wiem, jak to się stało, że diabłu udało się dostać do Boga i, nie wiem, wynegocjować. Pozwól mi przesiewać ich. Tego nie rozumiem. Jest wielka taka tajemnica. I udało mu się to. Jezus powiedział, diabeł wyprosił sobie u Boga, aby was przesiewać jak pszenicę. I diabeł mógł triumfować. Powiedział, teraz pokażę im. O, to jest szansa. To jest w zasadzie pewna zwycięstwa. Zwyciężę, ponieważ mam pozwolone, aby ich przesiewać. Padną na nich prześladowania. Znajdę chętnych, którzy będą ich męczyć. Znajdę chętnych, którzy będą ich przecierać piłą. Znajdę takich, którzy będą fałszywie świadczyć przed nim, że dzieci ofiarują, że bogom innym, że się sprzeciwiają władzy, że knują, że są rebeliantami. Znajdę, wiem, mam w swoim, wiecie, zniszczę ich. I modlitwa jedna, jednego człowieka. Ale ja prosiłem za tobą, Piotrze, żeby nie ustała wiara twoja. I powiem, i ostała się jego wiara. Nie ustała. I wzmacniał innych. I zwyciężył Kościół. Wiecie, i to, co się diabłu udało, że tak powiem, wynegocjować i jakieś tam rozwaliło, modlitwa rozwaliła to. Kiedy się modlimy o nasze dzieci. Jeśli jesteśmy mocnymi w tej modlitwie, zdecydowanymi. Nawet jeśli mamy obietnicę, tak, obietnica jest takim, takim dopingiem dla nas, niesamowitym, takim, módl się, trwaj, masz obietnicę, dam ci. Ale nigdy obietnica nie mówi, przestań się modlić, bo ci już obiecałem. Nigdy Bóg tak nie mówi. Przestań się modlić, bo już ci obiecałem. Módl się, daję ci obietnicę, wysłucham cię. Gdzie to jest dla nas, byśmy bez obietnicy, 90% nie zwyciężyli, upadlibyśmy, zrezygnowalibyśmy. Jeśli mocno staniesz, to oczywiście, że diabeł będzie cię kusił, bo to na tym polega, on będzie dawał zwątpienia, żebyś się puścił tego. Będzie doprowadzał do sytuacji takich naprawdę beznadziejnych, żebyś się puścił. Ale jeśli stoisz mocno na gruncie modlitwy, to zwycięży twoja modlitwa. Chwała Bogu. Jest niesamowita broń. Kiedy się modlimy o nasze dzieci, może dowiesz się, ja jestem przekonany, że się dowiesz, że to, że się modlimy o nasze dzieci, o tych, którzy nie chcą iść jeszcze za Jezusem, nie chcą iść za Jezusem. Nie wiem, dlaczego nie chcą iść za Jezusem. Za tym najlepszym, za tym wspaniałym, ale to jest faktem. Nie chcą jeszcze iść za Jezusem. Może mówią, chcę iść za Jezusem, ale to, powiem, warte funta kłaków to chcenie. To jest dla usprawiedliwienia może siebie, kiedy może Janek mówi, kiedy może Jarek, kiedy może Dawid mówi, no ja chcę. I kochani, kiedy nie chcą iść za Jezusem, wiecie, nasze modlitwy ich trzymają. Oni myślą, że oni sobie idą w świecie. Nie, wy jesteście niewolnikami diabła, niewolnikami jego. I może jest tak, kiedy się o tym dowiecie, że gdyby nie modlitwy rodziców, gdyby nie modlitwy zboru, to dawno diabeł was zniszczył. To nie wyjdziecie tam i mówicie, ale ja sobie z diabłem tak, ja go tylko dopuszczę tak. O, ja go w progu zatrzymam. A ja tam, nie, nieprawda. By was zmielił jak maszynka mięso. Bo jeśli człowiek nie jest oddany Bogu, nie jest w rękach Jezusa, to jest niewolnikiem grzechu, a tym samym diabła. A że nie jest jeszcze tak, że jeszcze nie zmielił was jak... Może tylko tym ratunkiem jest modlitwa, która zatrzymuje. Może jest tylko ta usilna prośba do Boga. Panie Boże, nie daj mu zginąć. Panie Boże, zachowaj. Panie Boże, doprowadź go do poznania łaski Twojej. Mówimy dzisiaj o ofierze Jezusa Chrystusa za grzeszników. Mówimy dzisiaj o ofierze Jezusa Chrystusa za tych, którzy żyją jak chcą i umierają i potępieni są. Jezus przyszedł umrzeć za nasze grzechy, za nasze winy, przyszedł wziąć nasz brud, aby go móc potem zdjąć, dzisiaj może zdjąć z swojego serca, z swojego życia, oczyścić cię. On ma moc wymienić, dać nowe życie, odebrać stare, odsunąć stare. Dlaczego ludzie dzisiaj nie chcą iść do Jezusa? Jeszcze ja się dziwię. Jest to takie dziwne. Jest to jedno z najbardziej, powiem, takich irracjonalnych pytań. Dlaczego nie chcą iść do Jezusa? Dookoła samo cierpienie. Nikt nie jest szczęśliwy. Wiecie co, jeśli znacie szczęśliwych ludzi, to powiedzcie mi. Powiedzcie, bo ja naprawdę wiem, jestem przekonany, że nie ma szczęśliwych. Czy to jest młody, czy to jest piękny, czy jest silny, czy ma kasę, czy nie ma. Ja wiem, że to jest nieszczęśliwy człowiek. On jest głęboko nieszczęśliwy. A to życie, które wiedzie, to można nazwać przeklęte życie. Tam wisi przekleństwo od poranku do kiedy oczy zamknie. Czemu ludzie nie szukają Jezusa? Człowiek jak człowiek chodzi, ja go nawet nie znam, tej kobiety. Kiedy Lila wczoraj mówiła o niej. Przecież zobacz, tam jest straszny rozmiar tragedii, straszny rozmiar cierpienia, tragedii, żadnego szczęścia. Może ty byś mógł wyliczać, patrząc na takiego człowieka, byś mógł wyliczać, no na pewno fajny, bo ładna dziewczyna na przykład. Ach, o tato ma życie. Och. Bogatego chłopaka dostała. Ty byś tak mógł patrzeć. Ale mają chatę. A żyją. A spytaj się ich. Spytaj się. Gdybyś umiał dotrzeć do jego serca, by się okazało, że tam jest sam popiół. I samo nieszczęście. I tragedia goni tragedię. I pali się piekło w sercu. Przecież tak jest. Przecież tak jest. Dlaczego człowiek nie ucieka do Jezusa? Woli raczej zginąć. Na wieki nawet zginąć. Jest taka jedna odpowiedź, tylko jedyna, bardzo dziwna. Dlaczego tak się dzieje? Pan Jezus powiedział, bo ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość. Taka zwyrodniała miłość. Zwyrodniała, bo do czegoś obrzydliwego. Zwyrodniała, bo do czegoś niewartego miłości. Zwyrodniała, bo do czegoś cuchnącego. Do czegoś parszywego. Do czegoś zrakowiałego. Do czegoś okropnego, ohydnego. Miłość do ciemności. Miłość do grzechu. Ale światłość świeci. Chwała Panu Bogu, że światłość świeci, że w naszym sercu zaświeciła światłość. I wcale nie mówimy tego, że lepiej jest z Jezusem, bo patriotami jesteśmy Kościoła, zboru, Ewangelii. Nie. Mówimy, bo Jezus zmienił nasze życie. Mówimy, bo Jezus dał nam szczęśliwe życie. Kiedy powiedziałem chyba tam na tym, że mamy 6 dzieci i większość z nich już przeszła swój wiek buntu, a my nie znamy problemu buntu z żadnym dzieckiem. Nie, żadnemu się nie chciało buntować. Żaden z nich nie uznał, że bunt jest tak potrzebny w młodym wieku, że trzeba. Żaden z nich nie uznał. I podszedł do mnie później jeden brat, powiedział, jak ty to zrobiłeś? Jak to jest? Ty wierzący człowiek. Że ty masz 4 dzieci, mówiłeś, i ty nie znasz problemu buntu. Wiecie, ja wiem, że to jest szczęśliwe życie, które mi Jezus dał naszemu domowi. Jezus, o, gdybym ja sam z Urszulą kierował swoim życiem, byśmy mieli przynajmniej 4 bunty do tej pory, a 2 by były przed nami. Potworne bunty. Gdyby Jezus nie chronił nas, gdyby Jezus nam nie błogosławił, gdybym nie miał Jezusa w sercu, gdybym nie miał Jezusa, bym go nie znalazł. Ale ja wiem, że Jezus mi to daje. I nie chcę stracić nic z Jezusa z tej strony, ale prawdziwie chcę wszystko stracić, aby zyskać to, co jest w Jezusie. Chcę wszystko stracić tutaj, co przeszkadza, aby zyskać. Ja chcę też przeczytać o modlitwie. Jak jest ten sam temat, wiecie, ten sam... Ale chcę przeczytać tę modlitwę, przypomnieć nam modlitwę z Psalmu 22. To też jest modlitwa. Może od 15, bo znamy dobrze ten psalm, on wielokrotnie jest czytany. 22 psalm od 15 wiersza. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza. Z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela. Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza swego, lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją do tego miejsca. To jest modlitwa Pana Jezusa. To jest też ta sytuacja, w której się znalazł tam na Golgocie, kiedy Getsemane, Golgocie, przed Getsemane. I modlitwa ocaliła Jezusa. Ja powiem, ta komnata modlitewna pozwoliła zwyciężyć Jezusowi. W chwili najtrudniejszej do wyobrażenia dla nas, my nie potrafimy sobie tego uświadomić. Tego opuszczenia, które naprawdę było faktycznym opuszczeniem Jezusa. To nie było pozorowane, on dobrze widział. Wiecie, my mamy obietnicę od Pana, ale Pan nie miał tej obietnicy. My mamy obietnicę, nigdy Cię nie zostawię, nigdy Cię nie opuszczę. My mamy tą obietnicę. Jezus tej obietnicy nie miał. Jego opuścili, on miał obietnicę, że Go wszyscy opuszczą. Że uciekną, że się wystraszą. I się wystraszyli. I uciekli. Chociaż ich prosił, módlcie się, nie śpijcie. Chociaż wracał się i mówił, zasnęliście, trwajcie ze mną, czy nie możecie trwać? On wiedział, to się stało faktem, kochani. On naprawdę był tam tak opuszczony. On naprawdę tak było, że ocal duszę moją od miecza, że miecz nad nim wisiał i nie było komu tego miecza zatrzymać. To tak naprawdę było, że ta paszcza lwa się rozwarła przed nim i nie było kogoś, kto by stanął między nim a tym lwem. On był zdany na siebie i na swoją społeczność z Ojcem. Kochani, pamiętajmy o tym, że Pan Jezus był mężem modlitwy. On swoją siłę czerpał z modlitwy. I dla posłuszeństwa, dla bogobojności jest napisane, został wysłuchany. To jest droga, to jest wskazówka, jak my możemy zwyciężać. Mamy się modlić, powinniśmy się modlić, ale powinniśmy też być bogobojnymi. Powinniśmy być posłusznymi Panu Jezusowi. Módl się, ale bądź posłuszny. Dla bogobojności zostaniesz wysłuchany. Wołaj do Pana o ratunek. Pielęgnujmy modlitwę, bracia i siostry. Bo przyszedł czas w życiu Jezusa, że naprawdę został sam. I od rogów bawołów wybaw mnie. Sam, osaczony wokół, przez wszystkich, przez najgroźniejsze, straszne, to nie był tylko bawół i to nie był lew. To był diabeł, to był szatan, to było piekło, to była śmierć. Do tej pory niepokonana. Nikt się nie wyrwał sam śmierci. Do tej pory niepokonana. I ona stanęła naprzeciwko Jezusa też. Sami wrogowie, straszni wrogowie. Czuliście kiedyś obecność diabelską? Byliście gdzieś w takim miejscu, gdzie czuliście namacalnie obecność diabelską? A może tylko wyjątki? A może nikt? Ja czułem kiedyś takie coś. Bardzo mało to czułem, powiem, to nie było takie straszne, ale czułem. I powiem, i twoje siły w tym momencie lodowacieją. Twoje serce lodowacieje, lód i kamieniejesz. I kamieniejesz. Taka to jest moc. To nie jest tak z diabłem z rogami. I tylko wiara, którą Bóg zachowuje, bo jakby zabrał, to byśmy przegrali i koniec. I umarlibyśmy ze strachu, z przerażenia. Ale Bóg zachowuje, Bóg trzyma. I przez wiarę człowiek może zwyciężyć. Ale przeciwko Jezusowi to wszystko stanęło. To wszystko stanęło i to wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Wybaw mnie od miecza, który zawisł nade mną. A tam na Golgocie zawołał nawet: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nawet Pan Bóg go opuścił. Uratowała go modlitwa. To przez modlitwę on zwyciężył. To czytamy tą modlitwę. Kochani, on miał swój czas na modlitwę. Najważniejszy czas. Bo wtedy mógł z swoim Ojcem rozmawiać. Wtedy mógł wołać. Wtedy mógł wylewać swoją duszę. Boże mój, zaczyna się ten psalm trzeci. Wołam co dnia. Nie tylko w Getsemane wołał. Wołam co dnia. Wiecie, jakie miał wrażenie? A nie odpowiadasz. On szedł na Golgotę i powiedział, i im bliżej był niej, tym bardziej był już opuszczony i osamotniony. Powiedział: smętna jest dusza we mnie moja, aż do śmierci. Zatrwożona, w innym tłumaczeniu, jest dusza moja, aż do śmierci, bo był opuszczony. On wiedział, że idzie i zamiast coraz więcej z nim, powiem, sojuszników, to coraz mniej. Ci nie rozumieją. Chociaż im mówi po raz czwarty, że idzie, aby być ukrzyżowany, oni nie rozumieją, jakby to nic. Wołam co dnia i w nocy, a nie mam spokoju. Kochani, i Pan Jezus pokazał nam drogę, nie zaniedbujmy tego, pamiętajmy, to jest nasz przywilej, to jest jedna z najmocniejszych stron naszego duchowego życia. Modlitwa nasza. Czy tu w zborze, czy w swojej komorze, czy w swoim pokoju. Modlitwa, czy w swojej drodze, kiedy idziesz, modlitwa do Boga. Dlatego Słowo Boże mówi: bez przestanku się módlcie. To nie jest przykazanie, które każe nam, zabiera nam wszystko i każe nam się modlić. To jest potrzeba nasza, drodzy. Potrzeba. I to jest błogosławieństwo dla nas, kiedy się modlimy. To jest błogosławieństwo. Wtedy prawdziwie spływa na nas błogosławieństwo. Kiedy się modlimy, to jesteśmy posileni. Jezus tam w Getsemane został posilony, potężnie został posilony. Tak został posilony, że mógł iść, że mógł pójść, chociaż sam poszedł. Chociaż koło się Piotr zaparł przed jakimiś tam ludźmi, przed dzieweczką, przed jakimś tam żołnierzem. Zaparł się go i uciekł. Ale mógł iść, bo został posilony. Ale dlaczego został posilony? Bo trwał w modlitwie i bo jest napisane: wołam do ciebie, ale ty odpowiedziałeś mi. Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go. Chociaż był ubogim, chociaż był nędzny. Nie wzgardziłeś, tak, żeśmy czytali, gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego. Pan Bóg się nie wstydzi i nie gardzi naszą nędzą. Nie odwraca oczu od nas, kiedy przychodzimy z naszą nędzą do jego krzyża, do niego. Chwała Panu Bogu, że tak miłuje. Że naprawdę namaszcza nas oliwą, rany naszego i brudne szaty zdejmuje. Niech Pan będzie uwielbiony za to, że dał nam taki też przykład i wzór, taką drogę nam pokazał. Niech będą nasze modlitwy ustawicznie zanoszone przed oblicze Boga. Niech ustawicznie będą zanoszone modlitwy nasze przed oblicze Boga. Narody, gdzie są przebudzenia, ciągle się modlą. Kochani, nieustannie się modlą. Dzień i noc się modlą. Kiedy Bóg chce przebudzić serce kogoś, albo chce posłać pobudzenie, przy przebudzenie posyła ducha modlitwy. A więc nie oczekujmy, że Bóg zdejmie z nas obowiązek modlitwy, że może faktycznie ustanie post, może już, a może będzie więcej. Tak jak Krzysiu powiedział, Bóg nas przygotowuje do czegoś, tak? Bóg nas przygotowuje. Tak, Bóg chce, abyśmy poszli dalej. Nie będzie tak, że Bóg powie, teraz już sobie możesz modlitwy zmniejszyć. I pamiętajmy, że kiedy się modlimy do Pana, kiedy żyjemy bogobojnie przed obliczem Bożym, to nasze modlitwy, to w ogóle modlitwa ma wielką moc. Modlitwa Daniela zmieniła oblicze i Bóg natchnął króla babilońskiego, dał mu inne myśli i on wrócił ich do ziemi. Ale ja modliłem się, Jezus mówi za tobą, aby nie ustała wiara twoja. To przez modlitwę. To nie przez protekcję Pan Jezus załatwił to Piotrowi. Powiedział, ojcze, może Piotra zostawimy, może go zachowamy. Nie przez protekcję, przez modlitwę. Jezus modlił się za Piotrem. On się modlił za Piotrem. Czy my nie powinniśmy się modlić jedni za drugimi? Ja wierzę, że się modlimy, a niech Bóg nam da jeszcze więcej wiary, jeszcze więcej pragnienia, byśmy naprawdę dużo, dużo, powiem, czasu, który może marnuje się, zamienili na modlitwę, abyśmy wytrwali do końca, aby nasze dzieci były wreszcie wyrwane z mocy diabła. Teraz trzeba takich widzieć, są niewolnikami. On ich chłoszcze, a oni nie mogą uciec. On kala ich serce, on brudzi ich serce. Oni nie mogą powiedzieć mu nie. Mówią, nie chcemy. Nie, nie mogą. On wciska im brudne obrazy do serca, do głowy. Brudne, ohydne, obrzydliwe piekło, diabeł i piekło. Czeka ich za to. Oni nie mogą powiedzieć nie. Oni są w niewoli. Módlmy się, aby Bóg ich uratował. Aby Bóg takich ludzi, jak ta kobieta, aby im odsłonił oczy, żeby mogli zobaczyć, żeby nie ginęli. To jest walka o duszę, drodzy. Nie musimy w nią wchodzić wcale. Możemy żyć, możemy się zadowalać, że my jesteśmy pańscy. Ale kiedy czytamy o tych mężach bożych, o których pisze się książki, bo przebudzenie przez nich przyszło, to oni nie mogli mieć spokojnego miejsca, znaleźć sobie ani serca uspokoić, bo widzieli, że dusze ludzi giną, na wieki giną. I wiele tego jest, tych zwycięstw diabelskich. Kiedy widzisz klepsydrę, to jest diabelskie zwycięstwo. Mówisz, młody człowiek, co mu się stało? To jest diabeł zwyciężył. Odniósł najstraszniejsze zwycięstwo. Bo już nic nie cofnie jego odpła. Już nic. Już nie ma czyśćca. Mamy się modlić i nie ustawać. Mamy silną broń. Pan Bóg nie dał nam takiej broni, która mówi albo zwycięży, albo nie zwycięży. Spróbujcie. Jezus dał nam do ręki potężną broń, modlitwę, którą zwyciężamy warownie diabelskie. Chwała Panu Bogu. Dałby Bóg, abyśmy mogli to odnieść w naszym życiu. Amen.